Dzisiaj ze mną Monika Gackowska, dietetyk kliniczny i sportowy, diagnosta laboratoryjny. Cześć, co słychać?
Cześć Dawid, bardzo mi miło, że mamy okazję porozmawiać. Już się dłuższy czas umawialiśmy, a ciągle coś po drodze się wydarzyło i nie mieliśmy okazji, ale na szczęście się w końcu udało. Także miło mi bardzo.
Mi również bardzo miło. Tak naprawdę rozmawiamy już od pół godziny i właśnie doszliśmy do wniosku, że żal po prostu tego wszystkiego, co sobie przegadaliśmy, co powiedzieliśmy. Tego wydaje mi się, że ten podcast będzie naprawdę mega interesujący.
Dokładnie, czas się
Powtórzymy
brać do
być.
roboty i nagrywać. Dokładnie tak.
Tak, dokładnie. Także jeszcze raz zapraszam. Monika jest diagnostą laboratoryjnym. Wykłada też na uczelni młodym studentom. A właściwie powiedz o sobie coś sama.
Już trochę mnie tutaj przedstawiłeś. Skończyłam dietetykę w Bydgoszczy na Collegium Medicum. To były studia takie dzielone, bo to był licencjat, kończyłam dietoterapię, a później jeszcze studia uzupełniające dwuletnie żywienie w sporcie. W trakcie studiów jeszcze uznałam, że coś jeszcze bym tutaj chętnie podziałała i w jakiś sposób swoją wiedzę pogłębiła. I zaczęłam drugie studia, analitykę medyczną. Część osób się dziwiła, bo tak wiesz, dietetyka, analityka medyczna, jak ja chcę to w ogóle połączyć jedno z drugim? Tak trochę wiesz, mówili, że jedno z drugim się tutaj nie jest kompatybilne i w ogóle jest bez sensu, ale powiem ci, że naprawdę bardzo jeden i drugi tutaj zawód się fajnie łączą i uzupełniają, bo jako diagnosta jest mi zdecydowanie łatwiej tutaj interpretować wyniki badań, o które zawsze proszę daną osobę, która się ze mną kontaktuje. I jestem w stanie też, wiesz, tutaj polecić zrobienie pewnych badań, co też tutaj pozwala, wiesz, poszerzyć diagnostykę, czy dojść właśnie do przyczyny pewnych problemów, nie? Także powiem ci, że bardzo mi się jedno z drugim przydaje i fajnie łączy.
To jest w ogóle mega fajna sprawa.
Fajna sprawa i wiesz co, jeszcze w czasie właśnie studiów, jak kończyłam analitykę, zaczęłam pracować na prywatnej uczelni, zajęcia ze studentami i w tym momencie właśnie poczułam, że prowadzenie szkoleń, wykładów to jest właśnie to, co chciałabym robić. Chyba to jest właśnie na tej zasadzie takiej, że rób to, co zawsze sprawiało ci problem i w formie takiego stawiania sobie wyzwań, bo zawsze byłam osobą dość taką nieśmiałą, skrytą, bojącą się wystąpień publicznych, a teraz daje mi to bardzo dużo przyjemności, satysfakcji i dzięki temu też mobilizuję ciągle do poszerzania wiedzy, co jest takim, wiesz, powerem, że nie mogę stać w miejscu, bo dietetyka jest tą taką gałęzią, która wiecznie się i prężnie, dynamicznie rozwija. I to jest taki, wiesz, dla mnie kop, że wiesz, Monia, no nie możesz stać w miejscu, trzeba, wiesz, aktualizować wiedzę na bieżąco. Także pod tym kątem świetna sprawa. I jeżeli chodzi właśnie o zajęcia ze studentami, wykłady, obiecałam sobie, że będę robić tak, jakbym chciała być, będę uczyć tak, jakbym chciała zawsze być uczona sama. Także staram się jak najwięcej praktycznych informacji przekazać. Slajdy u mnie to są właściwie kilka slajdów i same zdjęcia czy jakieś obrazki, także omawiamy praktyczne rzeczy, podaję moje przykłady, wiesz, z gabinetu moich pacjentów, klientów. Także tak jak zawsze chciałabym,
Bez
żeby
nazwisk.
dokładnie, no bez nazwisk oczywiście, nie? Ale chciałam zawsze, żeby tak te zajęcia były na uczelni prowadzone, a nie, wiesz, sucha wiedza przepisana z książek jakichś, wiesz, prehistorycznych i zero takiego, wiesz, zero praktycznych informacji. To, czego mi zawsze, wiesz, brakowało. Tylko jakieś przeliczania różnych rzeczy, stosowanie, wiesz, starych programów. Sucha wiedza, sucha, niepraktyczna wiedza, nie? Także to właśnie staram się moim studentom przekazywać i zawsze mówię, że według Instytutu i Żywności i Żywienia wygląda to tak, natomiast ja bym zrobiła tak. I zawsze im zostawiam pewne takie pole do popisu i mówię, żeby zawsze byli otwarci i nie dali się zaszufladkować, że to, co im mówię teraz, nie do końca za jakiś czas, tak, może być obalone, czy może tutaj być jakaś zmiana wprowadzona, żeby zawsze mieli otwarte umysły i szukali tutaj różnych informacji, z różnych źródeł szukali informacji, weryfikowali to cały czas, bo no to się wszystko zmienia, więc naprawdę tutaj to, co było kiedyś zalecane przez wszystkich, nie do końca teraz może być właściwe, nie? Także, żeby ciągle być otwartym na nowości, i szukać, przede wszystkim szukać informacji. Nie w literaturze polskiej, tylko anglojęzycznej przede wszystkim, nie? Bo tam jest kopalnia, niekończąca się kopalnia wiedzy.
Mnie zawsze zastanawiało to, dlaczego w tak wielowymiarowym świecie badania są interpretowane w tak jednoznaczny sposób. Dlaczego brak elastyczności jest w podejściu do diety, do dietetyki. Jesteśmy tak różnorodni, że człowiek żyje na każdym krańcu, na wszystkich, we wszystkich stronach świata, w różnych warunkach. Odżywia się tak bardzo różnorodnie, a zalecenia są tak jednoznaczne i
tak
nie pozostawiające żadnej granicy manewru, prawda?
Jesteś klasyfikowany, tak? Masz, nie wiem, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię, to masz dietę śródziemnomorska, dieta DASH i tak po kolei, wiesz, jesteś szufladkowany, tak jakbyś był właśnie, miał tylko tą jednostkę chorobową i tylko tutaj trzeba uderzyć. No, to, co mówią tutaj osoby, które zajmują się tak holistycznie naszym organizmem, że medycyna i farmakoterapia, one zwalczają tak naprawdę tylko te objawy, łagodzą te objawy, natomiast nie dochodzimy do przyczyny. I to jest tutaj główny problem, bo leczymy tak, jeżeli jest problem z żołądkiem, to tutaj są podawane leki, które... No przykładowo, tak, choroba refluksowa żołądka, podawane są leki zobojętniające, kwas solny, a nie o to tutaj chodzi. Także farmakologia i leczenie tutaj przede wszystkim zwalczanie objawów, natomiast nie dochodzimy do przyczyny. No ale prawda jest też taka, że lekarze teraz, mając 5 minut tak, na pacjenta, nawet nie, bo właściwie praca lekarza w 90% opiera się na papierologii, też tutaj temu nie służy, żeby poznać pacjenta, zebrać cały taki wywiad rozszerzony. Tak? Lekarz ma na pacjenta 5 minut, a ja w gabinecie minimum godzinę czasu poświęcam w takim pierwszym etapie, żeby w ogóle kogoś poznać i zebrać. I to są, i to jest godzina, to jest tak naprawdę minimum. Nie starcza tej godziny, żeby zebrać nawet te podstawowe dla mnie informacje, żeby móc komuś skomponować taki, wiesz, dopasowany do niego jadłospis. To też jest tutaj znaczna różnica. Ale właśnie te wyniki badań są tak interpretowane po macoszemu, a są bardzo ważną sprawą. No, dla dietetyka myślę, że to jest podstawowa sprawa. Ja zawsze proponuję, znaczy tak, przed spotkaniem pierwszym właśnie ze mną proszę o zebranie takich kompletu informacji. Czyli dla mnie jest ważne wyniki badań. Jeżeli tutaj się pojawiają różne problemy zdrowotne, to na pewno cała historia choroby. Jeżeli nic się nie dzieje, mówiąc tutaj tak kolokwialnie, zawsze proszę chociaż o zrobienie podstawowych badań, czyli o co tutaj chodzi. Chociażby morfologię, lipidogram, czyli wszystkie te cholesterole i glukoza nadczo. To są takie trzy badania, które bez nich w ogóle do mnie nie przechodzisz, tak? Nie ma takiej...
Pamiętasz, co mówiłem na wykładzie o cholesterolach?
Tak, przecież ja to cały czas powtarzam.
Tak, bo starałem się wszystkim, żeby przestali mówić o cholesterolu zły, dobry, a żebyśmy zaczęli mówić o lipoproteinach.
Dokładnie, bo jest jeden cholesterol.
Ale z klientami ciężko.
Ale to się, wiesz, jak ludzie nie widzą różnicy, tak? Czym jest w ogóle ten cholesterol LDL, ta frakcja HDL, trójglicerydy. Także wiesz, oni uważają, że wiesz, cholesterol całkowity podwyższony, a nie patrzą na całą resztę, która świadczy, wiesz, o wydolności organizmu, tak? Bo jeżeli ten HDL jest tutaj powiedzmy w normie, ta lipoproteina, natomiast LDL i trójglicerydy są podwyższone, no to tutaj faktycznie coś trzeba zadziałać, nie? Że cholesterol całkowity, on nie jest miernikiem idealnym, którym nam mówi, czy wątroba, czy cały właśnie ten układ jest sprawny, nie? A tutaj tak.
Jest to w ogóle korelacje między chorobami sercowo-naczyniowymi a wysokim cholesterolem, one znikają w ogóle chyba po 60 czy 64 roku życia. Całkowicie się rozmywają i wiesz, no, gdyby cholesterol powodował choroby sercowo-naczyniowe, to nie istniałaby taka przyczyna, to nie istniałoby takie zjawisko, co nie?
No dokładnie, także straszy się ludzi tak naprawdę tym cholesterolem, a obniża się z roku na rok coraz bardziej te normy. teraz mamy norma 190, tak? Jeszcze kilka ładnych lat temu
tak.
Było to zdecydowanie więcej i tutaj nikt nie bił na alarm, no ale wiadomo, o co tu chodzi, o sprzedaż chociażby statyn, które mają tutaj obniżyć poziom tego
no
cholesterolu.
I brak prawidłowej wiedzy, tak. Podstawowej wiedzy na temat interpretacji tego. Jak wygląda fluktuacja cholesterolu? To jest około 15% bez
tak.
zmiany diety tak naprawdę
tak,
i stylu
dokładnie.
Życia, co nie?
Pamiętam, jak to podkreślałeś.
Jednego dnia dostaniesz statynę, a drugiego dnia
dokładnie.
Nie.
Tak, jednego dnia możesz się klasyfikować do hipercholesterolemii, a drugiego dnia wszystko jest ok, nie? Także też trzeba brać to pod uwagę. Sam błąd przedlaboratoryjny, czyli to, w jaki sposób w ogóle próbki krwi są pobierane do badań, to ma bardzo duże znaczenie, bo a część osób bądź co bądź zapomina, żeby być natczo, a natczo to znaczy, że tutaj jest odstępstwo od jedzenia posiłku minimum 8-12 godzin, czyli powinna być zjedzona taka lekkostrawna kolacja. Natczo to znaczy, że możemy wypić maksymalnie szklankę wody, a tutaj często zdarza się, że wypijane są jakieś inne płyny rano. Bardzo duże znaczenie to ma chociażby tutaj na frakcję tą cholesterolu, jeżeli zjemy taką obfitą, tłustszą kolację. Sam jeszcze później podczas pobierania też krwi. Jeżeli krew jest przez pielęgniarkę czy przez diagnostę źle pobrana, jest hemoliza, czyli pęknięcie krwinek, to też te wyniki troszeczkę mogą odbiegać od normy. Także wszystko też ma znaczenie. Często na wyniku znajdziesz taką informację, że na przykład była hemoliza, znaczy się, że krwinki pękły pod wpływem, nie wiem, na przykład pielęgniarka zbyt mocno tutaj zaciągnęła tłok strzykawki, było większe podciśnienie, krwinki pękły z różnych przyczyn. Także też tutaj te wyniki, ten błąd przedlaboratoryjny bardzo duże ma znaczenie w samym też wyniku. Także to jest, zależy też, gdzie robimy też te badania, bo jeśli robimy w jakimś laboratorium, które wiezie te próbki gdzieś tam daleko, zanim one dotrą do laboratorium, to też wszystko ma znaczenie, nie? Także tu te wyniki badań, to co dostajemy do ręki, może być obarczone właśnie dużym błędem, a z samej tej fazy takiej przedlaboratoryjnej, czyli przed pobraniem materiału i też w trakcie, nie? I to, co zawsze też powtarzam, bo często ten problem się pojawia, że pacjentom jest ciężko wydostać wyniki od lekarza gdzieś tam z archiwum, a zawsze to trzeba pamiętać, że wynik zawsze jest własnością pacjenta, także zawsze możemy prosić o odpis i to jest nasze prawo, nam się to po prostu należy. A często słyszę, że tutaj jak proszę o wyniki, że jest z tym problem, bo ciężko mi tutaj te wyniki dostać. Zawsze możemy o nie poprosić, bo to się po prostu nam należy. My jesteśmy właścicielami tego wyniku, także też...
Ja z laboratorium dostaję maila zawsze.
Też, no teraz na szczęście
z mojego.
Laboratoria wychodzą tutaj nam naprzeciw, można sprawdzić wyniki online, także to też bardzo ułatwia współpracę. Ja współpracuję z laboratorium ALAB w Bydgoszczy. Bardzo tutaj prężnie działające laboratorium i też na takiej zasadzie, że mogę zlecać po prostu badania, czyli wypisuję skierowanie, a raczej z tych podstawowych, bo tutaj takiej dogłębnej diagnostyki niestety nie mogę. Natomiast cała morfologia, lipidogram, oznaczenie witaminy D3, czy te testy na nietolerancję, które też wykonuję dość często, właściwie coraz częściej ostatnio, mogę tutaj też...
Przepraszam cię, jeszcze tylko odnośnie witaminy D3, robisz tylko 0,25, tak?
Tak, robię 0,25 i na podstawie właśnie stężenia we krwi wtedy dobieram dawkę, nie? A powiem ci, że naprawdę tutaj w większości osób udaje mi się przekonać, bo wiesz, no to nie jest badanie tanie, spiętość cenowa jest bardzo duża. U mnie na przykład ta cena wynosi 65 zł za oznaczenie tej witaminy, a wiem, że pacjenci mówią mi, że w jakichś mniejszych miejscowościach ponad 100 zł kosztuje, wiesz, oznaczenie takiej witaminy. Także to jest dość spory wydatek, nie każdy na niego jednak może sobie pozwolić, a warto naprawdę sobie oznaczyć, bo jednak dużo osób ten niedobór witaminy D3 ma, a to jest taka bardzo tutaj nam potrzebna witamina w...
To się... No i to się tak troszkę zbiera, prawda? Witamina D, lipidogram, glukoza, co jeszcze badasz?
Wiesz co, no,
w takim podstawowym profilu?
Morfologia, lipidogram, glukoza, no to jest taka podstawa podstaw, nie? Tutaj zawsze zbieram też wywiad, czy są jakieś obciążenia, na przykład jeśli chodzi o problemy tarczycowe w rodzinie. Też wtedy proponuję oznaczyć sobie TSH. W laboratorium oznacza się TSH trzeciej generacji, wolne hormony, czyli FT3, FT4. Jeżeli tutaj widzimy, że pojawiają się jakieś problemy w kierunku na przykład diagnostyki Hashimoto, możemy zrobić przeciwciała. Także wiesz, no zależy, ja zawsze wypytuję już nawet w takim kontakcie telefonicznym, czy są jakieś problemy zdrowotne i wtedy pytam, czy były wykonywane jakieś badania i tu już coś sugeruję przed, bo zawsze tutaj przed konsultacją jednak chcę te wyniki zobaczyć. No różne tak naprawdę te przeciwciała w przypadku na przykład celiaki również oznaczamy, przy czym zawsze najpierw trzeba oznaczyć przeciwciała w klasie IgA, dopiero później można oznaczyć te dwa swoiste przeciwciała z celiaki. Także jest tego naprawdę sporo, wiesz. Zależy tutaj, kto się z jakim problemem do mnie zgłasza, wtedy tutaj konkretne badania też sugeruję zrobić. No, mówię, to jest taka podstawowa sprawa. Mówię, z samej morfologii można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Wiesz, ostatnio się do mnie zgłosił też pan, który lekarz przepisał, nie wiedząc w sumie dlaczego, leki przeciwpasożytnicze, bo tutaj nic tak naprawdę u niego nie pomagało i wiesz, uznał, że ma pasożyty, chociażby ma glistę ludzką i jakieś inne, takie w każdym leki mu zapisał, a ja patrzę na morfologię, patrzę, eozynofile są w normie. No, jeżeli byłaby choroba pasożytnicza, eozynofile jak nic wzrastają, one wzrastają w chorobach pasożytniczych i alergicznych. Także no są takie wiesz, rzeczy, które naprawdę można tutaj rozpoznać, patrzeć na te parametry krwinkowe, też można zobaczyć, jak wysycenie żelazem wygląda, przy czym sama na przykład hemoglobina to też nie jest idealny wskaźnik, jak organizm jest wysycony żelazem, no bo są tutaj bardziej dokładne parametry, jak te, które mówią nam o magazynach ustrojowych żelaza, jak na przykład ferytyna, czy zdolność TIBC, czyli całkowita zdolność wiązania żelaza. Także jest tego naprawdę, wiesz, mnóstwo, nie? W samej cukrzycy, czy diagnostyce też warto tutaj proponować hemoglobinę glikowaną, żeby zrobić sobie takie też badanie, a namówić lekarza, żeby ci wypisał skierowanie na tą hemoglobinę glikowaną, wiesz, graniczy z cudem, nie? To po co pani właściwie...
A ile kosztuje, ile kosztuje mniej więcej badanie na hemoglobinę?
U mnie hemoglobina glikowana, żeby ci nie skłamać, wydaje mi się, że tylko 9 zł. A zrobienie takiego
nie
oznaczenia. A niedużo, a wiesz, ciężko od lekarza tutaj jednak wydębić.
A to jest fajne badanie, bo w pewien sposób pokazuje ci, jak naprawdę wygląda dieta klienta. Bo ja też się spotykam z tym, że klienci troszeczkę oszukują, co nie? Że próbują mi dostarczyć jadłospis swój wyidealizowany. A nawet się spotkałem z sytuacją, w której klient nie dojadał, bo nie chciał wpisywać wszystkiego, bo nie chciał mu się wpisywać wszystkiego. Więc wolał nie zjeść niż wpisywać każdy posiłek.
To się zdarza, także. A ja zawsze mówię, że mamy być ze sobą uczciwi, bo to nie chodzi o to, żebym, tak, żebym, bo ja zawsze też, zaraz o tym też powiem, o co proszę w kolejności po tych wynikach badań, ale to nie chodzi o to, żeby siebie oszukiwać, no bo ja jestem od tego, żeby pomóc. Pewne tutaj sugestie faktycznie wprowadzić, pewne jakieś takie rady. Także ja jestem od tego, żeby pomóc, a nie skrytykować. Absolutnie nie o to tutaj chodzi, nie? Także szczerość i uczciwość w pierwszej kolejności. No mówię, te wyniki badań i kolejna sprawa to na pewno jest dziennik diety. Czyli zawsze proszę jeszcze przed spotkaniem nam taką pierwszą konsultację, dziennik diety, czyli o spisanie tego, co dana osoba zjada i wypija od momentu przebudzenia do chwili pójścia spać. W miarę tak wiesz, precyzyjnie, z godzinami posiłków i to mi daje bardzo dużo informacji, bo wiem jak wygląda charakter dnia, jak wyglądają przerwy między posiłkami, jakie produkty dana osoba wybiera. Zawsze pytam, gdzie jest największa intensywność głodu na przykład w ciągu dnia, czy są jakieś spadki energii. No, z dziennika diety można wyciągnąć znowu morze informacji o danej osobie, także też to jest kolejna rzecz, o którą zawsze proszę. Czyli ten dziennik diety i wyniki badań to są takie dwie podstawowe rzeczy, o które zawsze proszę przed konsultacją. Co jeszcze do tego, jeszcze sobie mówiliśmy w tej naszej rozmowie wcześniejszej, o samym właśnie też prowadzeniu osoby i też o tym aspekcie takim psychologicznym, nie? Które ma bardzo duże znaczenie, bo mówiliśmy sobie, Dawid, że można przygotować komuś idealny jadłospis, wyliczony, zmierzony, tak, z dokładnością przeliczone wszystkie składniki odżywcze i mineralne według zapotrzebowania, a najzwyczajniej w świecie dana osoba po prostu tego jadłospisu w życie nie wcieli, bo właśnie tutaj kolejna kwestia, jaką trzeba podczas takiej wizyty też poruszyć, to dobrze poznać osobę, z którą będziemy współpracować, ten cały aspekt psychologiczny. Czy są jakieś, wiesz, problemy, jakiś opór w stosowaniu, w prowadzeniu tej diety, którą sobie tutaj razem stworzymy i ustalimy. Także też ten aspekt psychologiczny jest bardzo, bardzo ważny. Ja zawsze też pytam, dlaczego tak naprawdę dana osoba się do mnie zgłosiła, bo wiesz, co jest takim bodźcem, bo już jednak pójście do dietetyka to jest zrobienie pierwszego kroku, a niektórzy tutaj bardzo długo się wahają i tak wiesz, ciężko, ciężko, ciężko i zawsze pytam, a co było takim, wiesz, bodźcem, nie? Co tutaj spowodowało ten taki zapłon i chęć zmiany? To jest dla mnie też ważna informacja. Co jest taką pobudką i jak wygląda ta motywacja? Czy to jest tylko takie, wiesz, podejście, chcę zrzucić 10 kilo, bo się chcę wbić w sukienkę, tak, na wesele, czy chcę zmienić, czy takie, wiesz, bardziej racjonalne podejście, że tutaj chcę zmienić swoje nawyki, chcę poprawić wyniki badań. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Czy to jest takie,
Ja
wiesz,
czasami się
powierzchowne
zastanawiam,
podejście?
czy w tym kontekście otyłość nie jest jakimś błogosławieństwem. Znaczy, dużo osób, które gdzieś tam schodzi na zawał, dużo osób, które nie zastanawia się nad zdrowiem, nad sytuacją zdrowotną naszego organizmu, schodzi przedwcześnie i są osobami szczupłymi. W momencie, kiedy zaczynasz gdzieś tam już widzieć swoją otyłość, idziesz do dietetyka czy lekarza, spytać się, czy wszystko jest ok, to wydaje mi się, że to jest jakiś znak fajny, który można po prostu zauważyć i taki trochę drogowskaz, nie? Taki alarm. I w tym kontekście mi się wydaje, że ta otyłość no, jest jakimś takim, wiesz, może nie błogosławieństwem, ale w pewnym
Takim,
sensie
wiesz,
jest, bo niektórym pewnie ratuje życie.
takim czymś, że wiesz, trzeba coś po prostu z sobą zrobić, nie? A przy okazji tego, że zaczynamy o sobie w końcu myśleć i zacząć pewne rzeczy zmieniać, o siebie zaczynamy dbać, chociaż mówię, robiąc sobie te badania profilaktyczne, naprawdę jesteśmy w stanie sobie tutaj wcześniej pewne rzeczy wyłapać i sobie pomóc, nie?
A
Dużo panów właśnie.
czy możesz powiedzieć o jakichś takich wynikach badań, które możemy sobie sami interpretować? Na przykład, kiedy robimy badanie glukozy, kiedy mieścimy się w normie, albo czym jest norma dla lekarzy, a czym jest norma dla takich wrażliwych dietetyków?
Wiesz co, to znaczy tak, zawsze trzeba zwracać uwagę, jaki jest zakres referencyjny, jeżeli chodzi o normę na wyniku badań, bo każde laboratorium może różnić się trochę tym zakresem referencyjnym, co wynika właśnie z kalibracji na przykład danej aparatury, czy z użytej metody, czy użytych odczynników. Także jak ktoś ci na przykład powie, że ma na przykład glukozę, nie wiem, 109, a okazuje się, że zakres referencyjny w danym tym akurat laboratorium było do 110, tak? A ty już wiesz, zapala ci się czerwona lampka, kurczę, no przecież 100 to jest ta taka, powiedzmy, granica normy, nie? Ten ktoś ma 109, coś już jest nie tak, nie? Także też trzeba zawsze zwracać uwagę, jaki jest zakres referencyjny, bo każde laboratorium może działać trochę w inny sposób, to taka praktyczna też wskazówka. Natomiast wiesz co, no z tą glukozą jest przyjęta, że ta 100 to jest ten zakres normy. Ja podczas zajęć na diagnostyce laboratoryjnej babka nam zawsze mówiła, że nieważne, czy pacjent ma 101, czy ma 102, to jest zawsze wskazanie do zrobienia doustnego testu tolerancji glukozy, wiesz, tego testu obciążenia glukozą, żeby sprawdzić, co to jest, czy to jest nietolerancja glukozy, czy tutaj co się tutaj pojawia, jakiego typu to jest zaburzenie, żeby tutaj to sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o glukozę, zakresy normy, na przykład, nie wiem, glukoza naczczo dla kobiet w ciąży zawsze powinna wynosić poniżej 90. Tak samo jest, wiesz, z hemoglobiną glikowaną. Masz też zakres referencyjny, ale on się też różni. Na przykład jest różnych przypadków kobiet w ciąży, różnych przypadków osób w wieku powyżej 60 roku życia. Także to jest, mówię, bardzo taka, no może nie płynna sprawa, ale zawsze trzeba na to patrzeć tak czujnie, tak? Tak jak Ci mówiłam właśnie z tym zakresem normy czy referencyjnym. Każde laboratorium może mieć trochę inne i żeby tutaj tej ogólnej podanej też nie przyjmować za ten standard. Zawsze tutaj patrzeć, jak to wygląda. Ja jestem na to wyczulona ze względu na to, że wiem, jak te wyniki są robione i jak laboratorium działa, także zawsze też uczulam do tego, żeby sprawdzać na zakres referencyjny, nie? Także to też jest ważna
Super.
sprawa.
Super, super. A powiedz, czy robisz czasami krzywą insulinową? Tak z
Wiesz
ciekawości.
co, zdarzyło mi się może w kilku przypadkach, że faktycznie zrobiłam. Natomiast wiesz co, trafiałem się osoby, że ten cukier jest tak podwyższony, tak jak Ci mówiłam, jakieś tam 105, 110, że to nie jest jeszcze jakieś takie szaleństwo. I z diety wyłapuję, że tam jest naprawdę dużo takich grzeszków, czyli jest dużo rzeczy, które faktycznie nam mogą tam glikamię trochę spaskudzić. I nieraz się wstrzymuję, wiesz, miesiąc robienia takiego, może nie detoksu, ale zmiany nawyku. Ta glukoza, ta glikemia się normuje, wiesz. Nie zawsze tutaj trzeba bić na alarm i to koniecznie tutaj kierować. Natomiast no, dobrze jest, jak najbardziej, ale ja teraz tak, wiesz, na to patrzę, że to faktycznie tutaj błędy żywieniowe przede wszystkim, a dopiero po wprowadzeniu tych pewnych zmian, a wtedy proponuję zrobić sobie powtórnie ten wynik, no i wszystko okazuje się, że jest okej. Okay. Wrażliwość pewna tutaj trzustki wraca, także Dobrze tutaj faktycznie w niektórych przypadkach skierować, natomiast jeżeli widać ewidentnie, że są to typowo jakieś, wiesz, błędy żywieniowe i można to ładnie tutaj wyprostować i wyrównać, to ja bym jakoś tak, wiesz, nie biła na alarm aż tak bardzo. No. Także tutaj, ale glukozy...
A z IG, a z hemoglobiną glikowaną spotkałaś się może z przypadkami tutaj na przykład sportowców, u których u ludzi z bardzo dobrym stanem zdrowia, u których krwinki po prostu żyją dłużej niż u standardowego człowieka i wynik będzie troszeczkę prawdopodobnie zakłamany. Znaczy, nie będzie po prostu idealny, tak? Mimo, że to są ludzie gdzieś tam o prawie że idealnym zdrowiu.
Znaczy, to zawsze trzeba brać też pod uwagę, bo wiesz, że sportowcy ze względu na to, że jest duży stres oksydacyjny, jest duża produkcja wolnych rodników, a żywotność krwinki jest właśnie krótsza, nie? Niż u osoby zdrowej. Mówię dobrze chyba, nie? Nie mylę się. U
Wiesz
osoby
co,
zdrowej masz
musiałbym sprawdzić.
120 dni chyba jest u osoby zdrowej, natomiast u sportowców, takich wyczynowców, czas życia, tak wiesz, bardzo generalizuję, ale jest chyba 90 dni. Także tutaj troszeczkę to inaczej wygląda. Ze względu na ten stres oksydacyjny, czyli produkcję tych wolnych rodników, tlenowych głównie. Także wydaje mi się, że to też tutaj...
Tam też jest dużo takich rzeczy, jak na przykład krwinki ulegają rozbiciu w trakcie różnego rodzaju uderzania,
no to,
długich
słuchaj,
biegów
to
i tak dalej.
To jest to, co ci mówiłam, to jest właśnie ta hemoliza, nie? Jak mówiłam Ci o tym błędzie przedlaboratoryjnym, że wiesz, jak tutaj jest źle pobrany materiał, a hemoliza, pęka tutaj krwinka czerwona, może być na przykład błąd w przypadku oznaczenia potasu, bo wtedy tutaj te wszystkie rzeczy z krwinki wypływają. Także no to też ma znaczenie, nie? Ten błąd przedlaboratoryjny w czasie pobrania, przygotowanie się danej osoby do badania też ma znaczenie, nie? Dlatego też pytam, jak czasem ten wynik jest naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o glukozę na przykład, no to się przyznaję, tak? No mówię pani, jednak ta kolacja taka idealna nie była, nie? I tam wychodzą różne kwiatki. Także, a właśnie, no wie pani, no poszedłem właśnie po imprezie właściwie na to pobranie krwi. No i wiesz, wychodzą takie rzeczy, że to trzeba, wiesz, trochę z przymrużeniem oka i po prostu za miesiąc czasu zrobić znowu wynik i to już nie wygląda tak tragicznie, jak wyglądało. Także to też zawsze trzeba brać poprawkę, wypytać po prostu, nie, o to. Wiedzieć, że takie błędy przedlaboratoryjne występują, dana osoba się, wiesz, źle przygotuje, no i wtedy, wiesz, wynik jest bardzo zaburzony. Znaczy, no, odbiega od tego, co tak naprawdę, jak to naprawdę wygląda. że tam
To
wiesz.
jakbyś mogła mi jeszcze powiedzieć, jak ty prowadzisz swoich pacjentów? Jak to wygląda właśnie na twojej stronie?
No tak jak właśnie ci mówiłam, już podczas takiej już kontaktu telefonicznego, tak? Jeśli ktoś do mnie zgłasza, ja w pierwszej kolejności właśnie pytam o kwestie zdrowotne, czy coś tutaj się dzieje, bo wiesz, najczęściej słyszę, chcę schudnąć, a ja pytam, jak kwestie zdrowotne wyglądają, i pod tym kątem pytam o wyniki badań. Czyli jeżeli coś się faktycznie dzieje, są jakieś problemy zdrowotne, proszę o historię choroby, o wyniki badań aktualne. Jeżeli tu dana osoba mówi, że no wszystko jest okej, okay, odpukać, ale wszystko jest okej, okay, no to wtedy zawsze proszę o tą podstawę podstaw, czyli morfologię, lipidogram i glukozę, właśnie przed konsultacją. Proszę o ten dziennik diety. I zawsze też wiesz co, w takim układzie, że 2 dni na przykład z tygodnia, takiego dnia roboczego i 1 dzień weekendowy, bo to też często się rozmywa. Inaczej trochę wyglądamy czasowo i jeżeli chodzi o aktywność weekend, a inaczej właśnie w ciągu tygodnia, także o takie 2 dni zawsze robocze i 1 dzień weekendowy. No i tutaj podczas konsultacji też robię analizę składu ciała. Czyli wiesz, sprawdzamy tkankę tłuszczową, beztłuszczową i nawodnienie. Bardzo też ważna sprawa tutaj, jak to wygląda. I zbieram właśnie cały taki dogłębny wywiad, czyli pytam, jak tutaj funkcjonuje przewód pokarmowy, czy są jakieś problemy gastryczne, jak kwestia wygląda wypróżnień, jak kwestia samopoczucia w ciągu dnia, bo to też jest ważne, czy są problemy ze snem, jak ogólne takie wiesz funkcjonowanie, jak wygląda aktywność fizyczna, no i właśnie, czy są jakieś takie problemy natury psychologicznej, bo tutaj też część osób na przykład mi mówi, przykład z kilku dni, właśnie na przykład pani z kompulsywnym objadaniem się, jeżeli chodzi właśnie o pokarmy, no nie tylko słodkie, ale właściwie o wszystko, kompulsywne objadanie się i wiesz, dochodzę wtedy, co jest przyczyną na przykład tego kompulsywnego objadania, czy to jest właśnie kwestia jakichś stresów, napięć, jakichś problemów takich związanych z pracą, także to też bardzo ważne jest, żeby poznać daną osobę, środowisko. No nie ukrywam, że warto też tutaj się tak rozeznać, jak wygląda też kwestia taka finansowa, nie ukrywajmy, bo to jest też ważne w doborze samych produktów, tak, żeby móc dopasować do danej osoby, do jej możliwości finansowych, też tutaj te produkty i ten cały nasz plan żywieniowy. Także też ważna sprawa. I to, co sobie mówiliśmy, słuchaj, wcześniej jeszcze przed tu nagraniem, o tej samej takiej motywacji. Ja pytam właśnie, dlaczego tutaj dana osoba, wiesz, zrobiła ten pierwszy krok i zdecydowała się przyjść, ale też właśnie, jak wygląda motywacja i chęć zmiany. Ja zawsze w tej skali od 1 do 10 pytam, jak silna jest motywacja, i na przykład, jeśli dana osoba mi mówi, że okej, okay, jestem zmotywowana, ale tak wiesz co, na 7, to ja zawsze pytam, dlaczego nie na mniej, na przykład na 3 czy na 4, żeby tu wykazać, dlaczego jest, co jest takim powodem, dlaczego dla tej osoby to jest takie ważne i istotne. Także też stosuję taką metodę Pantalona, takich właściwie 6 pytań, czyli chodzi tutaj głównie o motywację. Czyli a też zawsze proszę, żeby sobie dana osoba na przykład wyobraziła, że waży powiedzmy, nie wiem, 10 kg mniej, czyli ten cel, który sobie wspólnie ustaliliśmy, i jakie są też pozytywne tego skutki. To tutaj, jak ona siebie widzi, jak się wtedy czuje, a wszystko to jest ważne, ten aspekt psychologiczny jest ważny, bo tak jak mówiłam, można dać komuś idealnie wymierzoną, wyliczoną dietę, a ta osoba nie jest w stanie tego zrealizować. Zawsze trzeba zapytać, bo ja wspólnie ustalam z pacjentami taki plan, początkowo plan diety ogólnej, bo ja zawsze powtarzam, że to ma im służyć i oni mają to realizować, także to dla nich ma być dogodne. No i też ważna sprawa, żeby, i taka właściwie podstawowa, żeby zapytać, jakie produkty tutaj dana osoba też lubi, toleruje, no co jest wiadomą sprawą, bo to właśnie ten jadłospis, ten plan żywieniowy ma być jak najbardziej dogodny właśnie dla danej osoby, nie? Także to też ważna kwestia. No i kolejny aspekt tej całej układanki, dieta dietą, zmiana nawyków żywieniowych swoją drogą, natomiast bardzo ważna jest też aktywność. Przy czym różnie to wygląda, wiesz, bo zgłaszają się na przykład do mnie osoby, które przez dłuższy czas prowadziły raczej taki kanapowy tryb życia, a to w takim przypadku ja zawsze staram się na początku nie robić jakiejś, wiesz, rewolucji i zmiany o 180 stopni, tylko wprowadzać metodę małych kroków, czyli zaczynamy od zmiany nawyków, ustalamy plan takiej diety ogólnej i zajmujemy się tutaj kwestią, działką powiedzmy żywieniową na początku. Jeżeli widzę, że dana osoba już sobie radzi, tutaj kwestie właśnie doboru produktów, przygotowywania posiłków, fajnie już sobie radzi z regularnością, dopiero wtedy ustalamy i szukamy takiej aktywności, którą ta dana osoba lubi i wiesz, może tutaj chociaż raz, dwa razy w tygodniu sobie w harmonogram dnia wprowadzić. A żeby nie robić takiej rewolucji na dzień dobry, bo się po prostu najzwyczajniej w świecie też zrażamy, nie? Za duże obciążenie na raz, za duży natłok spraw, no i sobie nie radzimy wtedy, nie? Także w takim przypadku zawsze tutaj zmieniam na początek to, co ląduje na talerzu, natomiast później troszeczkę się podrywamy z fotela i zachęcam do aktywności, ale zawsze zachęcam do takiej aktywności, wiesz, która daje danej osobie przyjemność, bo jeżeli da taka aktywność przyjemność, to jest szansa, że wiesz, ktoś złapie bakcyla i będzie to stosował przez dłuższy czas. Także też tutaj staram się tak dobierać właśnie optymalnie do danej osoby.
Czyli działasz kompleksowo.
Staram
No,
się, staram się,
to
staram.
bardzo fajne, bo wiesz, z mojego punktu widzenia jako trenera judo, jak trenera sportowego, ja też obserwuję różnego rodzaju badania, które pokazują, że aktywność fizyczna zmniejsza ilość stanów zapalnych.
Dokładnie. Dokładnie tak.
Działa to tak samo jak warzywa, witaminy i antyoksydanty.
Chociaż są, wiesz co, zdarzają się też takie hardkorowe przypadki, bardziej wyedukowane powiedzmy, które mi mówią na przykład, że nadmierna aktywność to jest, wiesz, duży stres oksydacyjny i też nie jest szkodliwe, że wiesz, duży wysiłek, że w ogóle wysiłek fizyczny na równi, wiesz, z paleniem papierosów, nie? Także i takie osoby się zdarzają, ale a nie, no, umiarkowana taka aktywność naprawdę dopasowana do możliwości jest jak najbardziej wskazana, bo wiesz, tu nie chodzi też, tu chodzi też o kwestię takiego, wiesz, dobrego nawet samopoczucia. Jeżeli, wiesz, my się ruszymy z fotela, to też nasze wydatkowanie energii, dobre samopoczucie, synteza hormonów, no to zupełnie wszystko inaczej pracuje, nie? Także pod takim kątem
Tylko
warto
tak
tutaj.
sobie jeszcze myślę, gdybym z taką osobą dyskutował, to wydaje mi się, że sportowcy się przyzwyczajają do takich stanów. Te stany będą wpływały później anabolicznie na ich fizjonomię. Jakby, no, organizm się po prostu przyzwyczaja do tego, w czym się znajduje. I rzeczy, które robiłem jeszcze 10 lat temu, w tym momencie troszeczkę są dla mnie niewyobrażalne, ale 2-3 treningi, a nawet 4 treningi w przeciągu dnia, bez jakichś bolesności mięśniowych, nie były żadnym problemem. Do tego szybkość regeneracji tkanek, jaka w tamtym czasie przebiegała, no, była po prostu fantastyczna. Także stres oksydacyjny. Ja się czasami zastanawiam, czy ludzie. Znaczy, z jednej strony cieszę się z dobrodziejstwa wujka Google, z drugiej strony czasami mnie irytuje to, że ludzie zaczynają czytać tylko jeden i wyłącznie temat, ten, którego ich interesuje.
Wiesz, wyrywkowo, tak jak mówisz, nie? Wyrywkowo, nie łącząc tego z całą resztą, nie? Często jest, a co pani myśli o tym na przykład? Albo tutaj, bo czytałem, że i to jest, wiesz, częsta sprawa, nie? Tak jak mówisz. Skupiałem się na jednym, natomiast chodzi o to, żeby to połączyć wszystko w całość, nie? Połączyć całość i tak to wszystko jakoś zgrabnie zebrać.
Żeby połączyć w całość, trzeba mieć troszeczkę jeszcze chyba podstawy tej biochemii, fizjologii, przynajmniej jakieś minimalne. Ta podstawka była dawno, dawno temu, i to też pewnie więcej wiemy o zarodnikach roślin jednoliściastych czy coś tam, niż o jakiejś fizjologii, przynajmniej ja to tam pamiętam z biologii, na to był stawiany nacisk, a mniej pamiętam już z podstawówki, z biologii takiej ludzkiej, dopiero to trzeba było nadrobić. Na uczelni, po uczelni, w trakcie i teraz, i właściwie niekończąca się
Cały
nauka do
czas.
końca życia.
Cały czas. A wiesz co, ja akurat biochemię A no ja miałam podwójnie, miałam na dietetyce i na analityce medycznej, także miałam, wiesz, dość tak usystematyzowaną tę wiedzę, ale miałam taką fajną, wiesz co, biochemię kliniczną, tak to się w każdym razie nazywało. I bardzo miałam ciekawego wykładowcę, który tak, wiesz, starał się w trochę taki bardziej alternatywny sposób na to spojrzeć. On mnie właśnie zaraził tutaj pasją, może nie pasją, ale zaczęłam się interesować przeciwutleniaczami, stresem oksydacyjnym, wolnymi rodnikami. Napisałam nawet pracę właśnie, pamiętam, moja licencjacka to były przeciwutleniacze w ziołach i przyprawach. Także
Super.
tutaj bardzo, bardzo fajna taka sprawa, bo ta biochemia no, jest taka dość przerażająca dla nas i dużo tego wszystkiego jest, ale można też z tego wyłapać
Ale jest
takie.
biochemia taka bliższa matematyce, jest bliższa prawdy. Jeśli ktoś zrobi pomyłkę w równaniu, to ktoś inny zauważy tę pomyłkę w równaniu. Nawet jeśli badania pójdą gdzieś tam w świat, to ktoś ci zwróci na to uwagę. Znowu w dietetyce posługujemy się ciągle badaniami takimi epidemiologicznymi, jakimiś kwestionariuszowymi, które interpretować można tak naprawdę w dowolny sposób. I to jest jedna wielka bzdura i duży ból dietetyki takiej zwyczajnej. A znowu ta biochemia jest takim trochę wykładnikiem. Ja pamiętam ze swoich studiów, jak doktor biochemii tak się uśmiechał, troszeczkę profesor biochemii, przepraszam, uśmiechał się, tak przytakiwał, okej. I widziałem, że gdyby mógł, zakwestionowałby wszystko, co mówili nam na innych zajęciach z innych przedmiotów, bo on po prostu potrafi rozpisać do tego równanie. I jemu to wychodzi po
Tak,
prostu z
dokładnie.
matematyki. Tablica mu pokazuje, że nie może być inaczej, że cholesterol jest podstawą. Jak wygląda utlenianie na poziomie komórkowym, jak wygląda utlenianie tłuszczy, białek i tak dalej. No.
Dlatego tu wracamy znowu do tej kwestii wyników badań i tej diagnostyki laboratoryjnej, no, która jest no, bardzo ważnym takim wykładnikiem, no bo dzięki temu jesteśmy już w stanie zobaczyć, jak organizm, czyli ta cała nasza złożona maszyneria funkcjonuje, nie? I później, wiesz, wiemy jak to wygląda. No i właśnie warto później, ja zawsze też proponuję zrobić sobie wyniki badań po 2-3 miesiącach, zależy tutaj co sobie oznaczamy, ale żeby robić sobie kontrolę i sprawdzać te parametry, bo wtedy mamy właśnie odniesienie, czy dieta faktycznie jest dobrze dobrana, czy tutaj wszystko jest ok, czy te wszystkie zmiany się normują, także tego się nie uniknie. Ja polecam dietetykom naprawdę praktykującym, żeby tą część, tej części nie traktować po macoszemu i te wyniki laboratoryjne o nie zawsze prosić i tutaj tak trochę z sercem się do tego przyłożyć, żeby, mówię, móc dobrać tak naprawdę optymalnie dla danej osoby ten plan żywieniowy i sprawdzać właśnie, jak to się zmienia, czy jakie są postępy też diety, nie? W wykładniku takim, jak sobie mówiliśmy, biochemicznym, czyli jak tutaj organizm na to nam reaguje, powiedzmy, od wewnątrz i to tak bardzo precyzyjnie wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, nie? Że ważna sprawa. A właściwie wszystko, no wie, te wyniki badań, dokładne poznanie danej osoby, tutaj mówiłam o tym dzienniku diety, czyli wiesz, styl życia, jakie wybiera produkty, jak wygląda dany dzień, ale nie pomijając też tego aspektu psychologicznego, który tutaj właściwie o nim się mówi, że to jest ten klucz do sukcesu i to jest prawda, bo jeżeli są jakieś problemy, jest jakiś opór, to my tej diety nie jesteśmy tego planu żywieniowego, który sobie ustalimy, no, choćbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie, wiesz, w życie wprowadzić, nie?
No,
Także.
Ja znam wiele osób, które mają problemy gastryczne z powodów psychologicznych. Nawet ostatnio zacząłem rozmawiać z moim ojcem, który narzeka na tak zwany refluks. Poleciłem mu troszeczkę dokwasić żołądek, ze względu na też jego wiek i brak prawdopodobnie już enzymów trawiennych. Z drugiej strony później zacząłem się zastanawiać, czy ten refluks nie jest spowodowany nadmiernym stresem.
Wiesz co, no tak jak mówisz, dokwaszanie żołądka, co dużo osób dziwi, tak, bo czemu mamy dokwaszać żołądek, skoro my mamy tu problem z zarzucaniem kwaśnej treści, jest ważne, ale tak jak mówisz, aspekt psychologiczny też tutaj odgrywa rolę, a no ta dolegliwość, która tutaj mówi się, że jest głównie wywołana stresem, to jest jelito drażliwe, nie? IBS bardzo często, właściwie tak, jak lekarz nie wie, co się dzieje, to się wszystko, wszystkim tą łatkę tego IBS-u, czyli jelita drażliwego, przypina, ale bądź co bądź tutaj czynnik jednak psychologiczny, stresy, jakieś napięcia, bardzo tutaj na to, na nasilenie jakichś tych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego wpływają, nie?
Czyli
Także.
tak naprawdę powinniśmy sobie zrobić dietetykę kliniczną, dietetykę sportową, zrobić sobie tytuł, znaczy skończyć studia na diagnostę laboratoryjnego i
Nie, tutaj
jeszcze
bardzo dużo.
psychologa.
W sumie wszystko w jednym by tak współgrało wtedy, nie? Naprawdę, warto tutaj te wszystkie rzeczy łączyć. A ja tak naprawdę zaczęłam właściwie studia. No może nie, że za dużo mi nie dały, ale to była tak sucha wiedza, że później, wiesz, w kontakcie z pacjentem ja byłam po prostu przerażona, jak to wszystko tutaj połączyć w całość, a dopiero, wiesz, po kilku miesiącach takiej ciężkiej, ciężkiej pracy i opracowania sobie też takiej strategii, jak gdyby działania, jak tutaj do tego wszystkiego podejść, dopiero tak, wiesz, dość porządnie się w to wszystko wprawiłam, bo powiem ci, że po studiach byłam przerażona, ale no, to była sucha wiedza i to jest właśnie takie najgorsze, że człowiek wychodzi i nie wie tak naprawdę, jak to wszystko zebrać w całość. Pojawia się za każdym razem sporo tutaj różnych jakichś nowych diet, nowe trendy. Jak to wszystko na przykład, wiesz, odnieść do tych zaleceń, które są proponowane przez Instytut Żywności i Żywienia. Jak to w ogóle, wiesz, wszystko połączyć, jak się do tego odnieść, żeby nie zaszkodzić, a jak najbardziej pomóc, nie? Także to jest, no to jest wyzwanie. Dietetyka to jest wyzwanie, ale dzięki temu ten zawód na żaden inny bym go na pewno nie zamieniła i jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Także no, odwieczne wyzwanie, bym powiedziała. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa praca i za nic bym jej nie zmieniła na żadną inną. Także.
Powiedz jeszcze na koniec, gdzie cię można znaleźć, gdzie można skorzystać z twoich porad, diagnostyk, jak i dietetyka.
Słuchaj, wiesz co, ja na co dzień pracuję na uczelni w Bydgoszczy, to jest Wyższa Szkoła Gospodarki i Collegium Medicum. Natomiast jeżeli chodzi o gabinet, tutaj razem z koleżanką prowadzimy Centrum Edukacji Żywieniowej w Bydgoszczy. Gabinet jest zlokalizowany właśnie w centrum przy Gdańskiej i tam właśnie też mamy, czy tak, staramy się kompleksowo podchodzić do tej strefy dietetyki. No oprócz tutaj gabinetu również mamy taką bazę zabiegową. Wykonujemy również zabiegi na ciało. Myślimy również w przyszłości o takim studiu też treningu personalnego, czyli o czymś takim, wiesz, żeby też była sala do ćwiczeń i tutaj pod okiem instruktora, trenera personalnego, żeby jeszcze dana osoba też miała, wiesz, stworzony program ćwiczeń, żeby to, wiesz, wszystko współgrało tak już całkowicie, nie?
Super,
Także
cieszę się.
w ten
Bardzo,
sposób.
bardzo Ci tego życzę. Wielkie dzięki za rozmowę
Ja
i
również.
jeśli będziesz miała jeszcze jakieś takie ciekawe informacje ze świata diagnostyki, wyników badań nowych, interpretacji, dawaj znać, na pewno coś jeszcze nagramy.
Ja cały czas twój profil na fanpage na Facebooku śledzę i naprawdę
Ach,
dużo
o
ciekawych
klient.
rzeczy też wrzucasz, także wszystkich zachęcam do śledzenia twojej strony, także no, my jesteśmy w kontakcie, nie? Cały
Staram
czas.
się. Dzięki wielkie.
Dzięki
Hej.
piękne. Hej.